Wczoraj były przeczytane, chwała Bogu, że Pan daje swoje słowo. Wczoraj były przeczytane pewne słowa, pewnie pamiętacie, z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. 7 werset, 17. Pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Bądźcie posłuszni, 17 teraz czytam. Przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Wiecie, właśnie to jest cudowno naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On nie przyszedł do Jerozolimy, nie porozdawał książek, Nowych Testamentów i wyjechał. On chodził codziennie po tej Jerozolimie. On codziennie nauczał, on codziennie zmagał się z doświadczeniami tego odrzucenia przez ludzi, często wykpienia, wyszydzenia, ale szedł i zwiastował królestwo. Nam wydaje się często, może to takie już kiedy czytamy tą historię o naszym Panu, o Jego bohaterstwie, to nam się wydaje to takie, diabeł chciałby nam to spospolicić. Chciałby, żeby to było takie pospolite. Ale gdybyśmy wtedy w tamtych dniach byli w Jerozolimie, zobaczyli jak go traktują. Nagle staje mężczyzna, wiek około 30 lat. Idzie przez miasto i krzyczy o Królestwie Bożym. Woła o Królestwie Bożym. Staje na środku i mówi, kto pragnie, niech przyjdzie. On woła, że wychodzi na górę i tam zwiastuje wyzwolenie z tego ciała. Wyzwolenie z tego skupienia na tym ciele. Wyzwolenie z ego. Idzie cały czas i mówi o wyzwoleniu z grzechu. On mówi o swobodzie. Mówi o tym, że trzeba jeść jego ciało i pić jego krew. Wielu go nie zrozumiało, ale on idzie przez tą Jerozolimę i zwiastuje to. On idzie przez to miasto i woła. Naprawdę, pomyślmy o chwilę o tym. On idzie, naprawdę wielu staje przeciwko. Lud wpatrzony jest, uczony w piśmie, faryzeuszów, saduceuszów. Oni wiedzą, oni są podzieleni między sobą. Ci mają takie doktryny, tamci mają takie doktryny. Ale oni jednak patrzą, lud patrzy na tych, którzy tam w synagodze ich nauczają. I patrzą, że oni nie akceptują też Jezusa Chrystusa. I ten lud patrzy, a jednak on idzie cały czas. Idą za nim tłumy, on jednak uzdrawia, jednak daje dobro, jednak mogą z niego wyciągnąć miłość, jednak mogą widzieć tą miłość, że on przyszedł ich ukochać nie tylko słowem, ale przyszedł ich ukochać w czynie. Przyszedł ich ukochać, umiłować i pokazać im, że miłość to nie jest tylko słowo, ale to jest życie. I wiecie, to właśnie ludzie się z tym zderzyli. Ale patrzyli cały czas na faryzeuszy, saduceuszy. Patrzyli na nich. Czy oni rzeczywiście zaakceptują tego Jezusa Chrystusa? Paweł, sługa Boży. My wiemy, jaka była dalej zakończenie tego z Panem naszym Jezusem Chrystusem. On został ukrzyżowany. Tam krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Nasz kochany brat mówi również te słowa, które przed chwilą przeczytałem, o tym szacunku, o tym, żeby rzeczywiście móc widzieć wielką bitwę. Ale zobaczcie, co on mówi, dlatego połączyłem te dwa wersety, bo w tym 17 jest wykładnia też tego 7. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, niechże to czynią z radością. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, on kiedy zwiastował, Chrystus, kiedy zwiastował, odwołam się z powrotem jeszcze na chwilę, do naszego mistrza, kiedy zwiastował w Jerozolimie Słowo Boże, on czuwał nad duszami tych, którzy to słyszeli i chcieli za tym pójść. On wołał za nimi, on prosił o nich, on trwał w tym. Łatwo jest komuś mówić o Ewangelii, ale patrzmy na tych, którzy czuwają nad duszami. Byłem w pewnym miejscu w naszym kraju, paręnaście, może 10 już zleciało lat temu. I tam w pewnym momencie jeden z tych prowadzących prezbiterów słyszałem, jak mówił słowa do jednego brata. Byliśmy tam razem. I on w pewnym momencie pyta się nas, kim jesteśmy. Mówimy, kim jesteśmy. Byliśmy tam już nie pierwszy raz. I akurat wtedy staliśmy tam, przed tym miejscem tych społeczności, tych zgromadzeń. I w pewnym momencie, kiedy on usłyszał, że jesteśmy tą grupą, tak podszedł bardzo pogardliwie do tego. Sobie pomyślałem, no, ktoś taki wielki, ktoś taki znaczący, człowiek, który rzeczywiście, o którym tam ludzie, ci zebrani, wiedzieli. I wiecie, co sobie w tym momencie pomyślałem? I Chrystus wie. Po paru latach mi to przypomniał. I powiedział, a widziałeś, jak spojrzeli na mnie? A widziałeś, jak patrzyli na mnie? Jak z pogardą patrzyli na mnie? Ja mówię, Panie, czytam o tym Twoim Słowie, ale tak ciężko nieraz sobie to wyobrazić, nie, ciężko nieraz wejść w to. I wtedy Chrystus zaczął mi przypominać tą rzecz, tamtą rzecz. I wiecie, ja wtedy zacząłem wołać do mojego Pana i On mi dzisiaj znowu w nocy to przypomniał. Przypomniał mi dzisiaj w nocy to. Dzisiaj nad ranem mi o tym znowu powiedział, dlatego mówię o was, o świeżej sprawie wam mówię. Przypomniał mi o tym, mówi, kochajcie tych, którzy czuwają nad duszami waszymi. Kochajcie tych, którzy wołają nocą za wami, bo kiedy ich już nie będzie, będziecie w strasznie silnej bitwie. Czuwajcie, mówi do tych, którzy wołają, a do nas mówi, kochajcie tych, kochajcie, bo nawet nie wiecie, z czym muszą się zmagać. Ja mówię, Panie mój, jak to powiedzieć? Jak o tym powiedzieć? Jakich fragmentów użyć, żeby to przekazać? A Pan mój powiedział, mów szczerze, mów do nich szczerze, oni to rozumieją. Mów do nich szczerze, mów do nich o tym, że ja stawiam się za nimi. Mów do nich o tym, że ja wstawiam się za nimi, ale też mam ludzi, którzy się wstawiają, którzy dbają o duszę. Wiecie, ile razy jesteśmy ludźmi, którzy, macie świadomość tego, którzy pogardliwie podchodzimy do innych, których nieraz potrafimy ominąć. Chrystus mówi, to mi się nie podoba. Chrystus mówi, nigdy nie pogardzaj. Jeśli ktoś widzi, że trwa w Panu i widzi, że gorliwie trwa w Panu, że zależy mu na tym Jezusie Chrystusie, to kochaj Go, bo On najprawdopodobniej to nie jest, i to na pewno nie jest sztuczka, bo widać po owocach, ale to jest to, że woła za Tobą. I nawet nie jesteś tego często świadomy tego, że przez doświadczenie przechodzisz dzięki temu, że ktoś się wstawia w tym momencie za Tobą. Że ten Chrystus, który wie o wszystkim, kładzie komuś w nocy na serce wołanie za Tobą. Kładzie komuś na serce, mów teraz o tym. Mów teraz o tamtym. Wiecie, kochani, to jest ciało. To jest ciało. Nie da rady odciąć, a czy nie da radę? No to może i da. Ale nie odetniesz ręki, która cię boli. Zaczniesz ją masować. Nawet jeśli by to miało cię kosztować twój sen. W nocy przebudzisz się z bólem nogi. Co będziesz w tym momencie robił? Przełóż się na drugą stronę i powiesz, nie, ty mnie nie obchodzisz, moja nogo. Nie, wtedy zaczynasz ją masować. Wtedy mówisz, boli mnie ta noga, nie mogę spać. Ale dobrze, niech przestanie tylko boleć. I zobaczcie, taki jest Kościół. Na tym polega miłość. Kiedy wstawiamy się za sobą, kiedy Pan nas po nocach nawet potrafi może obudzić i mówić, wołaj teraz za tą moją owcą, wołaj za tą moją owieczką, módl się teraz. Ja nieraz mówię może o modlitwie, ale naprawdę tam bardzo często opierało się to na tym w Słowie Bożym. Ten Paweł, bo łatwo jest komuś mówić coś, ja tu mówię o sobie teraz, łatwo jest komuś mówić coś, jakąś naukę, coś rzeczywiście powiedzieć. Nieraz ktoś pisze do nas, wiadomość, może troszeczkę taka dygresja. Pisze do nas wiadomość o tym, żeby się o coś modlić. I ja nieraz mówię, pytam się mojego Pana, mówię, Panie, czy to jest ważna sprawa? Ale nieraz zadzwonię i spytam się w tej sprawie, coś chcę jeszcze więcej, bo jeżeli mam się tym zająć i to ma zająć mój umysł, to chcę, żeby to była rzeczywiście rzecz, która jest od Ciebie, mój Panie. Bo w tym czasie możesz dać coś innego. Nauczyłem się może tego w mojej pracy, Pan wie gdzie. Ale że kiedy jest sytuacja taka, że jesteś już czymś zajęty, to i możesz być w tym czasie zajęty czym innym. Dlatego nieraz Pan kładzie coś na serce, a Ty badasz i wiesz o tym. Chcę pokazać, kochani, to, że zależy nam na sobie. Naprawdę nam zależy na sobie. Wielu ludziom już nie zależy na ludziach. Ze smutkiem Paweł mówił, nie ma dużo ludzi, którym zależy jeszcze na Kościele. Ten Tymoteusz, ten Epafras, ci inni, im zależało na Kościele, ale nie ma. Jeśli w tamtym czasie, kochani, on wyszczególnia kilka jednostek, że tak powiem, które walczyły na polu bitwy, to jak w dzisiejszym czasie, w tym czasie ostatecznym, w którym to Paweł mówi w trzecim rozdziale drugiego listu, mówi swoje do Tymoteusza, mówi wyraźnie, a wiedz o tym, że nastaną takie czasy, że ludzie będą samolubni, że będą obrócą się plecami. I on nie mówił o świecie, on mówił o Kościele. Dlatego jeśli tamten czas już był tak ciężkim czasem, to dzisiaj jak powinno zespalać się ciało Chrystusa, jak ono powinno wołać za sobą, jak ono powinno wieczorami naprawdę klękać. Wiecie, mam takie świadectwo. Świadectwo, które niestety przeszło przez próbę i płakałem przed Bogiem, że nie pozostałem wierny. Ale do tego chcę wracać i Pan widzi moje serce. Ciężko nieraz jest wracać, ale pomału widzę, że mogę wrócić, że Pan mi pozwala. Ale miałem taką sytuację, kiedy rzeczywiście spisałem pewne rzeczy, modlitwy, nawet osoby napisałem i szło według tej listy. I w pewnym momencie wróg mnie podszedł i mówi, a taka lista, robisz to machinalnie. To już nic, Bóg ci na to nie odpowie. W momencie, kiedy gdzieś dałem się mu podejść, przestałem to robić. W tym momencie jakby osłabła moja gorliwość. Osłabła moja miłość. Mówię, Panie, zatem to był ten mechanizm. Pan mówi, nie, to było Twoje serce. Ja widziałem Twoje serce. I mówię, Panie, przepraszam. Dziękuję Bogu naprawdę za to, że nie ma wyjątków, że są ludzie, którzy przede mną się nawracali, których znam życie, którzy tak robili i robią do dzisiaj. Każdy z nas chce mieć jakieś wzory w swoim życiu. Jak dobrze, kiedy je mamy. Jak dobrze, kiedy możemy powiedzieć, mam taki wzór. Mogę Ci go pokazać. Jak dobrze wtedy, kiedy możesz powiedzieć, rzeczywiście mam taki wzór jeszcze chrześcijaństwa, o którym chcę Ci powiedzieć, że działa, o którym chcę Ci powiedzieć, że ten Chrystus jest żywy, jest prawdziwy, że tam jest naprawdę serce Chrystusa w tej sprawie. Paweł, ten kochany sługa Boży, który powiedział te słowa do Hebrajczyków w drugim swoim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale powiedział takie słowa. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Kochani, to jest właśnie oddanie życia Chrystusowi i Kościołowi. To jest właśnie oddanie życia Chrystusowi i Kościołowi. Żaden rodzic na tej ziemi, nie mający Chrystusa Jezusa za swojego Pana, nie żyjący słowami Jezusa Chrystusa, nie odda tak swojego życia za dziecko. Nie odda tak. Dzisiaj dziecko jest inwestycją. Dzisiaj dziecko jest jakimś kimś, kto ma mi później coś przynieść. I tak ludzie podchodzą do tego. Ludzie mówią, no dzieci są dla nas. Wychowujmy je, aby później nam służyły. A Paweł, ten sługa Boży, ileż przeszedł. Myślicie, że robił to dlatego, żeby tylko z nich pociągnąć zysk? Żeby ci Koryntianie przynieśli mu później kubek zimnej wody, kiedy będzie potrzeba, kiedy będzie spragniony? Żeby mu dali posilenie, pokrzepienie, robił to po części dlatego. Bóg cię potrzebował pokrzepienia w Chrystusie. Przy tym wszystkim, co znosił, potrzebował pokrzepienia w Jezusie Chrystusie. Ale On oddał całe swoje serce ludziom. Wiecie, w momencie, kiedy oddajesz swoje serce jakiejś sprawie, na pewno masz zapytanie w pewnym momencie. Przecież życie się już nie cofnie. Jeśli oddałem się tej sprawie, to jeśli źle zrobiłem, to zmarnowałem swoje życie. Otóż właśnie kochany ten Boży sługa oddał swoje życie Bożej sprawie. I myślę, że kiedy wróg go przychodził i napadał i mówił mu może jakimś zboże o tym, że czy aby na pewno już oni nie odpadli, czy był sens w ogóle im zwiastować Ewangelię, to Paweł mówił jedno. Robiłem to dla Chrystusa i z miłości do Niego i Jego ludu. I Bóg, widząc tą Jego miłość do siebie i do Bożego ludu, jak wynagradzał Pawłowi to, że Paweł mógł tak iść dalej. Jak mu wynagradzał? Dając mu wytrwałość. Już tutaj na tej ziemi dawał Pawłowi wytrwałość. Wiecie, jaka to potężna nagroda od Boga? Jaki to potężny ślad Bożej działalności, kiedy Bóg daje człowiekowi wytrwałość, że człowiek coś robi nie przez rok, nie przez dwa, nie przez pięć, nie dziesięć, nie dwadzieścia, tylko dłużej. To jest Boży sygnał. Ludzie są wytrwali w zarabianiu pieniędzy. Oczywiście, ludzie są wytrwali w organizacjach, w wyznaniach, potrafią być w tym pokoleniowi. Ale jeśli idzie o poświęcenie Chrystusowi i prawdziwemu Kościołowi, to zobaczcie, jaką bitwę musi toczyć każdy z nas. Zobaczmy, jaką bitwę musi toczyć każdy z nas. Naprawdę. Nie da rady tego wskrzesić. Żaden fajny człowiek, dobry człowiek nie da rady wskrzesić tego, co płynie od Chrystusa, co jest poświęceniem dla Bożego ludu, co jest oddaniem, chociaż nieraz rzeczywiście w jakiejś nieumiejętności. Chociaż rzeczywiście, ale naprawdę jak dobrze jest wchodzić w ten ślad. Jak dobrze jest, kochanie, czy to jest przeznaczone tylko dla ludzi, dla nauczycieli, dla ludzi, którzy chcą wygłaszać Słowo Boże? Czy to jest przeznaczone dla każdego z nas? Powiem wam, dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Po tym, jak spędzasz swój wolny czas, widać twoją miłość do Kościoła. Widać twoje zaangażowanie w Kościół. Widać moje zaangażowanie w Kościół. Można iść nawracać ludzi. Można im mówić Ewangelię. Dobrą to jest rzeczą. Ale zaangażowanie w prawdziwe okazywanie miłości to jest codzienność. To jest codzienna bitwa o Kościół. To jest codzienna walka o to, żeby ten Kościół mógł rozwijać się w Jezusie Chrystusie. To jest codzienna bitwa. Naprawdę można być człowiekiem, który coś robi i powiem może ordynarnie. Wybaczcie mi, ci, którzy zasmucicie się tym, co powiem. Ale można płodzić potomstwo. Ale kto się nim zajmie? Kto codziennie będzie wstawał po nocach do tego dziecka? Kto będzie, kiedy ono będzie mu mówiło w twarz, że nie lubię cię? Kto będzie dalej karmił to dziecko? Kiedy ono będzie przeżywało swoje trudne sytuacje, rodzice, rozumiecie mnie. Kochani, kochane matki, kochani ojcowie, rozumiecie mnie. Kiedy one obracają się przeciwko wam, to co jest wtedy w waszych sercach? Jeszcze ta miłość, może jeszcze podkopię, może jeszcze nawiozę tego nawozu, może jeszcze zrzucę to. Trudno, oddaję swoje życie, oddaję swoje siły. Wy, którzy naprawdę macie dzieci, którzy oddaliście swoje życie ludziom, którzy was otaczali i często za to zapłaciliście chorobą, często za to zapłaciliście naprawdę skróconym życiem. Wiecie, o czym mówię? Za wszystko trzeba zapłacić. Jak dobrze, kiedy ta cena to Chrystus. Jak dobrze, kiedy ta cena to On. To jest dusza, to jest cena poświęcenia się, oddania się Chrystusowi. To jest dusza zakochana w Nim. Jak dobrze, kiedy ponosimy tą cenę. Paweł mówi, zobaczcie, Koryntianie, może ktoś mi to uzna za to, że się teraz przechwalam, że się popisuję przed wami. Ale to chcę zaświadczyć, że w tym prowadził mnie On. I co on dalej mówi? W 10 wersecie, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. On mówi, takimi jesteśmy, Koryntianie, zasmuceni, ale zawsze weseli. zasmuceni, ale zawsze weseli. Zawsze weseli. On miał smutek. To nie było tak, że to jego ciała... Nie, kochani, to jest prawda Boża, że ciało ci nie pomoże walczyć o Kościół. Ciało ci nie pomoże kochać Kościoła. To ciało zawsze będzie myślało o sobie. Dlatego Paweł mówi, ja umartwiam, abym rzeczywiście mógł kochać ten was. Ja umartwiam swoje ciało, ujarzmiam, trzymam je w ujarzmieniu, aby umieć was kochać. Bo z mojego ciała to zrobiłbym z wami moment porządek. Robiłem porządek wcześniej z ludźmi i naprawdę ich ustawiałem. Miałem tylko listy od arcykapłana. Byłem gotowy zrobić porządek w całej okolicy. Ja, Paweł, mały Paweł. Ale on mówi, teraz kiedy jestem w Jezusie Chrystusie, to już nie należy do mnie robienie tego porządku w mój ludzki sposób. Ale Paweł mówi, to należy do Ciebie, Jezu. I teraz ja podporządkowany Tobie będę wołał do Ciebie, będę mówił im o miłości, będę docierał do nich z tą rzeczywiście świadomością tego, kim jesteś. Aby oni przejęci świadomością Ciebie mogli faktycznie trwać przy Tobie. I dlatego on mówi, zasmucony ze względu na to, że są ludzie, którzy słyszą i odwracają się. Ale mówi, ale weseli. Ale jednak weseli dlatego, że mający zawsze Chrystusa. Weseli dlatego, że mający zawsze Jego. Wiecie, to są proste rzeczy. My mówimy nieraz o wyniosłych, o doktrynach, o jakichś rzeczach wyższych, ale nieraz sprowadza się to naprawdę do prostych rzeczy. Kiedy mama jest w domu z dziećmi, co w tym czasie robi? Może włączyć Biblię, może słuchać tej Biblii, może słuchać tego. Ktoś to nagrał, może tego słuchać, może w tym momencie wzdychać. Wiecie, ile razy doznałem w swoim życiu, kiedy chodziłem po pokoju, wykonywałem jakieś czynności w domu, chodziłem po pokoju, bo to już akurat taka mi sytuacja mi się przypomina. I kiedy było włączone Słowo Boże, kiedy było włączone jakieś kazanie, ja tam naprawdę, mówiłem wam już kiedyś o tym, ale tego doznaję nieraz, podskakiwałem w tym pokoju. Nie zawsze to odkurzanie wyszło tak, jakbym chciał, bo w pewnym momencie wpadałem po prostu w taki zachwyt, że padałem na swoje kolana i mówiłem, wznosiłem ręce ku Bogu i mówiłem, Boże, ja tego wcześniej tak nie słyszałem, a teraz to słyszę. Jestem tak wdzięczny Tobie za to, że Duchu Świętym swoim działasz, że działasz w swoim Duchu Świętym i dlatego nieraz może być tak, że naprawdę przeżywasz jakiś smutek, jesteś zmęczony, jesteś zmęczona, ale nigdy nie może, niech nie zabraknie tej radości Ducha Świętego. Tej radości z tego powodu, że masz przede wszystkim swoje życie po to, żeby je poświęcić Chrystusowi. Że po to się narodziłaś, żeby teraz oddać je Chrystusowi, temu, który uwalnia od ciężarów majątku, od ciężarów posiadania, od ciężarów trosk ziemskich, od ciężarów skupiania na sobie uwagi, on uwalnia. Halleluja. Cieszę się z tego mojego Pana. Naprawdę, kiedy patrzę na takich bohaterów, to jakże serce się raduje. Kiedy widzę, jak Duch Święty działa, jakże podskakuje wtedy to serce. I co wtedy się dzieje? Powiedzcie mi, co się dzieje, kiedy podskakuje Twoje serce? Kiedy się radujesz, co się dzieje? Chcesz o tym powiedzieć swojemu Panu. Chcesz o tym powiedzieć Mu, że naprawdę dziękujesz i jest Ci dobrze z tym. Dlatego też pada na kolana lud Boży i dziękuję, kiedy Duch Święty działa. Jest też taka jedna rzecz, jeszcze przez którą lud Boży doznaje pokrzepienia, posilenia, przez którą lud Boży jeszcze bliżej jest Chrystusa, które towarzyszą na przestrzeni wieków ludowi Bożemu we wszystkich pokoleniach. To jest rzecz, która jest opisana w 8 rozdziale Dziej Apostolskich w 1 wersecie. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Prześladowanie z powodu Jezusa Chrystusa. Mówiłem wam kiedyś w świadectwie, że długo się z tym biłem, długo nie potrafiłem tego zrozumieć. Lata mijały, a ja nie potrafiłem tego zrozumieć. Jako dziecko, jako młodzieniec mówiłem nawet nie mogę teraz oddać, bo wiem, Boże, mam świadomość teraz tego, że Ty na mnie patrzysz. I jako młodzieniec przypalany papierosem robili ze mną różne rzeczy, a mówiłem, Boże, mógłbym miotać teraz, mógłbym miotać tym człowiekiem, który mi to robi. Mógłbym teraz pomiotać nim, naprawdę mógłbym to zrobić, Boże, ale mówię, Boże, mam świadomość tego, że Ty jesteś, że Ty spojrzysz na mnie i że będę później musiał przepraszać Ciebie, że będę musiał płakać przed Tobą i przepraszać Ciebie za to, że okaleczyłem tego człowieka. I wiecie, w momencie, kiedy nie zmierzasz się z tym, może Ci się to wydaje, jak Ty w ogóle się mogłeś tak w ogóle pomyśleć, ale w momencie, kiedy zmierzasz się z tym, kiedy rzeczywiście jesteś młodym człowiekiem, a presja jest bardzo silna, kiedy najeżdżają na Ciebie i chcą od Ciebie tego, żebyś zrobił to samo, co robią oni. Stają w kółku i mówią, co Ty teraz nic nie zrobisz? Zobacz, jak się Tobą bawi. Nic nie zrobisz? No zobacz, taki wielki, a sobie nie daję rady? A Ty myślisz sobie, Boże, myślisz tylko o tym, jak wyjść z tego. Myślisz o tym, jak uciec z tego kółka. I różne inne sytuacje. I myślisz sobie, Panie Boże, dlaczego musi to człowiek znosić? Przecież byłoby łatwiej, gdyby człowiek był w tym świecie. A Bóg mówi, nie myśl sobie, było łatwiej, bo ja ich osądzę ze względu na to, co oni robią. Ale Ty bądź świadomy tego, że jestem. Idź dalej w tej świadomości. Aż w pewnym momencie jeszcze bardziej On zagląda do Twojego serca i pokazuje Ci siebie. I Ty masz świadomość tego, że to było potrzebne. To było potrzebne. Wszystkie rzeczy, te prześladowania są nam potrzebne. Kościołowi one bardzo pomagają. Chociaż Kościół znosi je w wielkim trudzie. Chociaż Kościół płacze często w nich. Woła, przyjdź, Panie Jezu. Ale to jest Kościół cierpiący. On jedynie woła, przyjdź, Panie Jezu. Kościół, który znosi prześladowanie ze względu na Chrystusa. Inny Kościół nie musi wołać, przyjdź, Panie Jezu, bo mu jest tu dobrze. Inny Kościół może nawet w swoim sercu myśleć, że Panie Jezu, oby nie za szybko. Oby nie za szybko, bo jeszcze mam parę spraw do załatwienia w życiu. Jeszcze mam parę celów, które chciałbym zrealizować, ale Kościół, który znosi cierpienie, Kościół, który znosi prześladowanie, ten Kościół woła, przyjdź, Panie Jezu. I jest jedna rzecz, którą ten Kościół razem, kiedy znosi prześladowanie, ma nie tylko świadomość Boga, ale ten Kościół ma też jedno serce. Dlatego ten Paweł, jak wczoraj też było czytane, zauważałem w tych wersetach, które były czytane, zauważałem właśnie, to wszędzie mi ten mianownik świecił, że właśnie Paweł mówi do tych Tesaloniczan, mówi do tego Tymoteusza, wszystkim mówi, a my trwajmy w tych cierpieniach, kochani. Trwajmy, Tesaloniczanie, w tych cierpieniach. On wiedział, oni są w doświadczeniu potężnym. Nie dość, że duchowo ktoś im próbuje powiedzieć, że coś się już wykonało, albo że jakoś inaczej Chrystus przyjdzie. To jeszcze w tym doświadczeniu są, że cierpią ze względu na Ewangelię. Naprawdę, ile jest tego w nas? Ile tego w nas jest, żebyśmy rzeczywiście mogli... Ja nie mówię o to o specjalnym wychodzeniu na ulicę i daniu się bić. Nie mówię. Kiedy będziesz szedł za Chrystusem, nie musisz szukać cierpień. One same cię znajdą. Nie musisz szukać prześladowców, oni cię sami znajdą. Ale może jeszcze z nich właśnie ktoś się nawróci. Może z nich jeszcze, z tych, którzy się śmieją i szydzą, którzy obgadują Cię, kiedy wchodzisz, milkną. Może jeszcze wśród nich. Może z powodu właśnie takiego życia, Twojego odmiennego. Właśnie oni zobaczą Ewangelię Chrystusową. Ich dotknie Duch Święty i oni zobaczą, że Chrystus jest żywy. Że Chrystus jest naprawdę żywy, skuteczny. Kochani, jedno co pewne, jedno co mi właśnie wróg próbuje mnie zahamować, to powiedzieć, nie trzeba. Nie trzeba tak w tej pracy, nie trzeba tak w drodze. Kiedy ktoś cię zaczepia, w końcu pokaż mu jego miejsce. A Chrystus mówi, powiedz mu o mnie. I bije się, w pewnym momencie myślisz sobie, Panie, to nie jest takie proste. To nie jest takie łatwe. Jeszcze powiedzieć mu o tobie? Nie dość, że mnie kłuje? Może w jakiś sposób jeszcze najeżdża mnie? Może za chwilę dojdzie do tego rękoczynu? A ja jeszcze mam powiedzieć mu o tej miłości, że ty umarłeś za niego? Dać mu tą perłę, którą ja mam? A Chrystus mówi tak. A myślisz sobie, Panie, to skoro Ty chcesz. I dlatego właśnie wczoraj też przeczytałem o tym Szczepanie, kochani. Dlatego też czytałem wczoraj o nim. Bo naprawdę patrzę na tych bohaterów od dziecka i myślę sobie, skoro oni mogli, to ja też tak chcę. Skoro oni mogli, to ja chcę tak. I chcę tak mówić następnym pokoleniom, chcę tak mówić swoim dzieciom, że one też mogą. Może teraz odwołam się do rodziców, ale ile czasu spędzasz na kolanach za swoim dzieckiem, kiedy jest w szkole? Ile tam czasu? A czy nie jest tak, że biegniesz do swojej pracy? Biegniesz do swoich obowiązków i myślisz sobie, ja też musiałem sobie z tym poradzić. Oni też sobie z tym poradzą. A ile czasu spędzasz, kiedy one są tam, ty klęczysz na swoich kolanach i wołasz: Jezu, przeprowadź. I to nie tylko dotyczy rodziców i dzieci. Wiesz o tym, że twoja siostra, z którą może mieszkasz, twój brat, z którym mieszkasz, siostra będą mieszkając z siostrą, brat mieszkając z bratem, wiesz o tym, że przechodzi, idzie teraz trudne doświadczenie. Nie będziesz mu się tym chwalił może, mu mówił głośno, rozpowiadał teraz, ale wiesz, że idzie w trudne doświadczenie. Ty idziesz na bok, padasz na swoje kolana i mówisz to wszystko swojemu Panu. Dlatego, że Go kochasz, wiesz, to jest doświadczenie, my to powtarzamy. Ale kochani, na tym okazuje się miłość Kościoła. To jest ta miłość wzajemna. To jest ta miłość wzajemna. Jeszcze bardziej to rozumiem, że to nie jest miłość polegająca na tym, że komuś napisze kochany braciszku czy kochana siostrzyczko. To też jest piękne, jakieś może być wyrażenie miłości. Ale jeśli ona jest głębsza i ona może jedna wywodzić się z drugiej. I dlatego też chciałem na koniec już przeczytać z Psalmu 40. Psalm 14 wersetu. Zechciej, Panie, ocalić mnie. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się zawstydzą i zarumienią wszyscy ci, którzy godzą na życie moje, by je zgubić. Niech cofną się okryci hańbą ci, co pragną mej zguby. Niech osłupieją z powodu swej hańby ci, którzy mówią do mnie ha, ha. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Boże mój, nie zwlekaj. Ja jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją. Zobaczcie, Pan wyraźnie pokazuje. Ja jestem pomocą Twoją. I chociaż możesz myśleć o sobie, że już nie mogę nic, czy już nie mogę odpowiedzieć tak, jak ten świat odpowiada, nie mogę mieć udziału w tych rzeczach, których On ma i metodach, które On używa, o tym mówiliśmy wczoraj. Otóż Chrystus mówi: ja jestem Twoją pomocą. Ja jestem Twoją ochroną w Twoim cierpieniu, w Twoich prześladowaniach, w tym, co znosisz z powodu Ewangelii, w tym, co znosisz ze względu na mnie, kiedy oddzielasz się od tego świata. On mówi: ja jestem Twoim wybawicielem. Dlatego psalmista zawołał do Boga. I co? Nie przyszedł? Nie przyszedł Bóg? Odpowiedź znamy. Przyszedł. I przyjdzie do Ciebie i do mnie, kiedy zobaczy wołanie nasze z głębi serca. Rodziców, dzieci, wszystkich, jak tutaj jesteśmy, kiedy będziemy wołali za sobą, za Kościołem, za sobą nawzajem, wtedy będzie miłość mogła się rozlewać w naszych sercach. Więcej i więcej. Im więcej wołał za kimś, tym bardziej będziesz go kochał. Amen.